Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my teraz w Pranku Wnet będziemy dalej starali się zrozumieć, co się właściwie wydarzyło prawnie w miniony piątek. Uchwała Sądu Najwyższego, Izby Karnej Sądu Najwyższego. Co oznacza dla systemu prawnego, co oznacza także dla systemu politycznego? To nam wyjaśni profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu w ten ważny dzień.
Ważny?
No tak.
Co się wydarzyło w piątek i co się wydarzy dzisiaj i jakie znaczenie ma i sama uchwała, ale też to, co potem się stało, to co powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar w odniesieniu do tej uchwały.
No ważny dzień, dlatego że dzisiaj jest takie przejście przez Rubikon.
Myślałem, że to już jest kolejny Rubikon, bo to nie, pan profesor zaczyna tak bardzo poważnie, a nie jest tak, że my co dwa tygodnie mówimy, no nie, to już jest Rubikon, no nie, dalej już nie pójdą, to już jest...
To nie o to chodzi. Akty bezprawia mają miejsce po 13 grudnia 2023 roku permanentnie. I co do tego ani ja... Ani myślę, że pan redaktor i myślę, że znaczna część słuchaczy nie ma żadnych wątpliwości. Nie będę ich tutaj wyliczał. Naruszenie ustaw jest oczywiste. Jest tak oczywiste, że rządzący zaczęli się do tego wprost przyznawać, a ich popierający ich prawnicy zaczęli przyjmować zupełnie inną niż prawna argumentację. Uciekając do zupełnie innej sfery, czyli niejako dezawuując swoją pozycję jako prawników. Natomiast uchwała Sądu Najwyższego, co do której urzędujący pan prokurator Korneluk, posadzony tam na stanowisko prokuratora generalnego wbrew ustawie, powiedział, że ona definitywnie rozwiąże kwestię. To było około miesiąca temu, jego wypowiedź, powiedział, że no ta uchwała to się wszystko wyjaśni. Czy ja jestem tym prokuratorem krajowym, czy nie jestem prokuratorem krajowym. I oto ona zapadła. I to jest rzecz bardzo pozytywna i wielka szansa,
żeby było ciekawe,
dla rządzących.
29 sierpnia to był Korneluk o sporze dotyczącym prokuratury krajowej. Sądzę, że Sąd Najwyższy zakończy go definitywnie i to właśnie chodziło o tę sprawę i to rozstrzygnięcie, aczkolwiek prokuratura w swoim stanowisku mówi, myśmy zgłaszali wnioski dwukrotnie o wyłączenie wszystkich trzech sędziów właśnie dlatego, że to są sędziowie powołani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa albo...
Nie, przepraszam bardzo. Żadnego sędziego w Polsce nie powołuje Krajowa Rada Sądownictwa. Wszystkich sędziów powołuje prezydent. To jest zasadnicza różnica. Trzymajmy się ustawy. Prezydent nie musi nikogo powoływać. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia mu kandydatury, a prezydent może nie powołać.
To ja jeszcze przeczytam argumentację prawną, jaka znajduje się w stanowisku prokuratury, które pojawiło się w piątek po uchwale Sądu Najwyższego. Procedura powoływania sędziów na podstawie powołanej ustawy była przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Najwyższego oraz Trybunałów Międzynarodowych. Najistotniejsze z nich uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego, Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia roku 2020 oraz uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca roku 2022. Wobec powyższych prokurator dwukrotnie wnioskował o wyłączenie sędziów Zbigniewa Karpińskiego, Marka Siwka oraz Igora Zgolińskiego od orzekania z uwagi na to, że sąd z ich udziałem nie tworzy sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego. Wnioski te zostały pozostawione bez rozpatrzenia.
Chciałbym dokończyć myśl, którą powiedziałem, za chwilę się do tego odniosę. Bo mówiliśmy o tym, dlaczego to jest taki ważny dzień i dlaczego to jest Rubikon. I dlaczego jest taka ważna uchwała Sądu Najwyższego wydana kilka dni temu, stwierdzająca zupełnie jednoznacznie, że prokuratorem krajowym jest pan Barski, ponieważ pan Korneluk, co wszyscy wiedzieliśmy doskonale, był powołany niezgodnie z obowiązującą ustawą. Otóż znaczenie tej uchwały jest takie, że dawało szansę i powiem, daje szansę rządzącym wycofać się jeszcze z tej błędnej drogi. To znaczy, jest to zadziałanie prawidłowe instrumentu naprawczego, który jest w państwie, tego systemu immunologicznego, który wypycha wirusa, który dostał się do systemu prawnego. I właśnie taka jest rola Sądu Najwyższego. I on mówi, nie, to jest nieprawidłowe. Wyższej instancji niż Sąd Najwyższy nie ma. To jest causa Roma locuta, causa finita. I dlatego też rzecz stanęła, że tak powiem, na ostrzu noża. Dodatkowo nie jest to orzeczenie wydane przez ani sędziów Izby Dyscyplinarnej, której jak wiadomo już nie ma, bo została zlikwidowana, ani sędziów Izby Kontroli, tylko sędziów Izby Karnej. Co więcej, sędziów, którzy są sędziami od lat kilkudziesięciu, i nie prezydent Duda ich powoływał, tylko inni wcześniejsi prezydenci Rzeczypospolitej. Nikt do tej pory nie podważał ich kompetencji i umocowania jako sędziów. Uchwała, tak zwana uchwała trzech izb, którą pan redaktor tutaj zacytował.
Za stanowiskiem prokuratury, jako taki jest, tak, fundamentalny tak, akt prawny, który wiosku, ma wskazywać, że
ktoś
jest...
Chcę się do tego odnieść, tak, bo byłem wtedy sędzią Izby Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Otóż nie ma czegoś takiego, nie ma, nie istnieje coś takiego jak uchwała trzech izb i to w dodatku nie w pełni obsadzonej, ponieważ na salę po prostu nie wpuszczono niektórych sędziów. Proszę sobie wyobrazić coś takiego, że byśmy powiedzieli ustawa połączonych klubów poselskich w Sejmie. Nie. Jest ustawa całego Sejmu. Wszyscy mogą głosować, a jeśli kogoś nie dopuszczono na salę, na przykład klub PiS zamknąłby te drzwiczki, które prowadzą z kuluarów na salę obrad przed kolegami z Platformy Obywatelskiej, a potem by powiedział, że podjęli uchwałę połączonych klubów, ustawę. No to jest nonsens. Nie ma czegoś takiego. Ta uchwała tak zwana była podjęta z rażącym naruszeniem prawa, nie wywoływała ona nigdy żadnych skutków prawnych. Owszem, Sąd Najwyższy cały mógł taką uchwałę podjąć, ale tego nie zrobiono. W związku z tym ta argumentacja jest zupełnie chybiona. Powiem więcej, chciałbym to dokończyć, bo to jest ważne. Jeśli jednak ktoś uznaje, że sędziowie Izby Karnej z kilkudziesięcioletnim stażem, orzekając w Sądzie Najwyższym, nie są sędziami, to dlaczego ten sam pan prokurator przyszedł na salę w todze i reprezentował wobec tych, w cudzysłowie, przebierańców majestat Rzeczypospolitej i swój urząd prokuratorski? Ale kiedy zapadło orzeczenie, ta uchwała nie pomyśli, to dało się słyszeć słowa, no, żałosne słowa. Spadamy stąd. Spadamy stąd, tak? A kiedy spadli już stąd, to powiedzieli, a nie, nie, to ta uchwała nie obowiązuje. Czyli jakby była po myśli, to byłoby tak, jak pan Korneliu przewidywał, czy też jego koledzy, a jak nie, to wy jesteście nieważni. To obraża logikę. I teraz co się stanie, dlaczego ja powiedziałem panu redaktorowi i państwu, że dzisiaj jest ważny dzień? Bo to jest Rubikon. Bo nie było jeszcze takiej sytuacji, kiedy wprost zostanie, mam nadzieję, że nie, podważona uchwała Sądu Najwyższego. Nie Izby Karnej, nie jakiegoś sędziego tego czy innego, tylko Sądu Najwyższego, dlatego że sędziowie w każdym orzeczeniu są sędziami Sądu Najwyższego. I chciałem powiedzieć również, że wszystkie te orzeczenia są wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest jakaś prywatna instytucja. I teraz co się stanie? No więc teraz się w tych godzinach, w tych minutach się okaże. Dlatego, że ta brama prokuratury krajowej, jeśli przed panem prokuratorem Barskim, teraz mogę powiedzieć zupełnie otwarcie, prokuratorem krajowym, bo mówię to stojąc na gruncie polskiego prawa zinterpretowanego przez Polski Sąd Najwyższy, zostanie zatrzaśnięta, no to to jest wojna. To jest wojna, która oznacza, że wprost, w sposób zupełnie już otwarty i bezwstydny, jest łamane polskie prawo. Bo do tej pory można było zawsze szukać jakichś wykrętnych argumentów, że przywołam tę no naprawdę żałosną sprawę tak zwanego wycofania kontrasygnaty. Co dla każdego konstytucjonalisty, których się szanuje, wie, że to jest niemożliwe.
Rubikon dla samego premiera.
Bo... Ale znaleźli się tacy, którzy to starali się wyjaśnić,
teraz,
coś zaczepić o jakąś podstawę prawną.
A teraz też się znajdą, panie profesorze.
No
już
tak,
się ale, znajdują.
Ale
pan nasz kolega z wydziału, pan profesor Matczak, już mówił.
Tak.
Zaraz zresztą pozwolę sobie zacytować pana profesora. Więc wydaje się, że tutaj też będzie tak, że to będzie rozmydlane.
No to jest oczywiście pewna taktyka. Natomiast no, mamy wprost uderzenie w państwo prawne w sposób ewidentny. Ewidentny. Co to znaczy? To znaczy, że właściwie każdy już nic nie ma. Już nic nie ma. Co zostaje? Wola władcy. Wola władcy. I to ma być praworządność, bo ja pamiętam, że praworządność to są rządy prawa, a nie ludzi. A teraz praworządność ma oznaczać rządy ludzi, a właściwie rządy jednego człowieka.
Pan Matczak, pan profesor Matczak napisał tak. Widzę, że znów cała grupa prawników, którzy przez 8 lat popierali gwałt na praworządności dokonywany przez Zjednoczoną Prawicę, zrzuca się rejtanem w obronie rządów prawa po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie pana Barskiego. Świadka na ślubie Zbigniewa Ziobry, który miał obiektywnie nadzorować postępowanie prowadzone wobec byłej władzy. Zapraszam do ankiety. Kto jest winny temu, że Sąd Najwyższy, że w Sądzie Najwyższym zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziowskie przez wadliwą neo-KRS, co powoduje niejasność co do ich statusu i rozstrzygnięć. Tak.
No tak a pisze. Gdzie tu jest argumentacja prawnicza? Dlaczego ta KRS jest wadliwa? Dlaczego? Wystarczy przeczytać sobie. Naprawdę ja zachęcam do czytania konstytucji, a nie machania konstytucją. Artykuł 187, ustęp 4. Konstytucji Rzeczypospolitej bardzo jasno mówi, w jaki sposób są wybierani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Mówi i jednocześnie dopowiada, że sam sposób wyboru i tak dalej, jest określony w drodze ustawy i taka ustawa została uchwalona. Ale ja słyszę, i to słyszałem właśnie od 8 lat, że to nie ustawa, tylko ustawa PiS. Nawet dzisiejszy gość, pan redaktor Lisiecki, którego słuchałem w radio jadąc do państwa, też powiedział coś takiego, już z rozpędu chyba, że reforma wymiaru sprawiedliwości uchwalona przez PiS. No nie. PiS nie uchwalił żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ani Solidarna Polska, ani Ziobro, ani Kaczyński, ani Duda. Tylko... określone ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości w Polsce uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli my będziemy sprowadzać ustawy do funkcji partyjnej, tak, oczywiście tam stoją za tym różne siły polityczne, bo po to głosujemy w wyborach, żeby one były. Ale jeżeli będziemy delegitymizować organy władzy, mówiąc, a nie, nie, to nie jest Trybunał Konstytucyjny, to jest Trybunał takiej pani. Nie, nie, to nie jest Sąd Najwyższy, to jest sąd neosędziów. Nie, nie, to nie są ustawy, to są ustawy PiS. To równie dobrze możemy powiedzieć i to przecież niektórzy już mieli na końcu języka. Nie, nie, to nie jest prezydent Rzeczypospolitej, to jest prezydent i tutaj jakieś tam inwektywy, czy określenia, czy przymiotniki padały. A więc to jest delegitymizacja organów państwa polskiego. Do czego ona ma doprowadzić? No proszę państwa, ma doprowadzić do upadku państwa polskiego, po prostu. I co prawda są, użyję leninowskiego określenia, pożyteczni idioci, którzy dalej tego nie rozumieją i może wierzą, że walczą o jakąś słuszną sprawę, ale nawet w tym gronie, co inteligentniejsi, połapali się już, że nie lubiąc tej poprzedniej władzy, przeszkadzając jej jak tylko można, przyłożyli rękę do czegoś, co jest znacznie gorsze. To lekarstwo, które jest dzisiaj aplikowane w postaci naprawiania praworządności, zabije pacjenta. musicie o tym pomyśleć. Dlatego, że w państwie, w którym będzie rządził jeden człowiek albo jedna grupa polityczna i to jeszcze pod wpływem sił, na które nie mamy żadnego wpływu, wy także będziecie niebezpieczni. Nie będziecie w bezpiecznej sytuacji. Pamiętajcie, rewolucja pożera własne dzieci. Spójrzcie na działanie gilotyny za Saint-Justa i Jakobinów. Jedni uruchamiali rewolucję we Francji, żeby obalić króla, a drudzy ich pościnali. A tak, to jest droga donikąd.
Pytanie, co po tym momencie z sędziami? Spotkaliśmy się ostatnio, kiedy pojawił się projekt weryfikacji sędziów. Co zrobić z tymi sędziami, którzy nam się nie podobają, którzy są powołani przez wybraną poprzez Sejm Krajową Radę Sądownictwa, no i różne były kategorie, tych usunąć, tych zdegradować, tych zostawić w spokoju. Teraz jak czytam komentarze polityczne po tym orzeczeniu, po tej uchwale Sądu Najwyższego, to wydaje się, że i pan minister Bodnar, ale także inni posłowie poszli o krok dalej. Uznali, że wszyscy sędziowie nominowani za czasów Prawa i Sprawiedliwości są ich zdaniem nielegalni.
No.
Że to jest krok do przodu, że to już nie ma dzielenia, patrzenia. Wszyscy.
Ale to można rozpatrywać tylko w charakterze gruźb. I to są groźby, które mają charakter bezprawny. No, przepraszam bardzo. Zrób coś, to my ciebie uznamy. Zrób coś innego, to my ciebie nie uznamy. Na początku.
A to był taki test, ta uchwała i to, co też mówił
nie wiem,
pan
bo to
doktor
jest, Korneluk? To są przecież czysto polityczne, a nie prawne zagrywki. Na początku słyszeliśmy, jak uchwały justicji, które odgrażały się sędziom rozmaitym, że pójdą do łopaty, że zakaz wykonywania zawodu, a inni tam jeszcze na jakichś Twitterach dopisywali jakieś kary, które powymyśliali i niemalże przykuwanie do taczek i zsyłkę na Sybir, bo to mówiąc żartem, w takim było duchu. Po czym zorientowali się, że jednak za dużo tych ludzi jest, że oni się nie dali zastraszyć, że ci sędziowie czy młodzi ludzie, którzy wchodzili do wymiaru sprawiedliwości, nie posłuchali się apeli starszego kolegi pana Strzembosza, który kazał im nie wiadomo ile lat czekać, żeby zostać sędzią, bo on musi być, oni muszą być powołani przez tych, co trzeba, co to kiedyś będą, tylko zostali tymi sędziami, spełnili swoje marzenie, bo po to studiowali, po to robili aplikacje. W związku z tym pomyślano, nie, ich jest za dużo, podzielmy ich. No dzieli rząd, prawda? Najlepiej kiełbasę zjadać nie za jednym w jednym kawałku, bo się można zadławić, tylko pociąć na plasterki.
Ale to mniej więcej działało.
No nie wiem, czy to działało, dlatego, że to była takie puszczenie oka. Słuchajcie.
W Sądzie Najwyższym byli tacy, którzy się wstrzymywali od orzekania.
A nie, to ja już nie mówię o różnych postawach godnych naprawdę ubolewania. Byli tacy, co różni byli. Ja nie będę o moich kolegach dzisiaj mówił za dużo. Był też taki Jan Majchrowski, który w to się nie chciał bawić i zrezygnował. I odszedł w momencie, kiedy nie było poparcia dla prawa i konstytucji ze strony samego kierownictwa Sądu Najwyższego. I to piwo dzisiaj, to kierownictwo
ale to jak
będzie
rozumiem,
piło.
Sędziowie nie dali się zastraszyć, stąd teraz silniejsze przyciśnięcie. Jakie będą tego konsekwencje na koniec, bo
no to jest w tej chwili wojna psychologiczna przecież.
Ale też wojna prawna i wojna kosztem państwa prawa, bo jeżeli na poważnie tą argumentację, którą w tej chwili prezentują politycy Platformy i nie tylko zresztą szerzej koalicji rządzącej przyjąć, także Lewicy, to należy uznać, że każde orzeczenie, każda uchwała, każdy wyrok, gdzie zasiadał sędzia wyłoniony po roku 18 jest nieważny. Chociaż jeszcze niedawno mówiono, że to są ważne wyroki. Teraz chyba się zagalopowali i tak trzeba by to uznać, czy ja źle rozumiem.
Ale ja nie wiem.
Staram się znaleźć logikę w słowach pana ministra.
Panie redaktorze, logika też jest już nieważna. To już zostało unieważnione. Logiki nie ma, dlatego że logika zawsze traktuje tak samo takie same przypadki. Tak samo jest z prawem, jak z logiką.
No, ale jeszcze niedawno Ars minister Bodnar, wychodząc z tego spotkania, z tej spowiedzi powszechnej rządu z pani Kani, mówił, no nie, wyroki zostają. To samo mówili wszyscy ci sędziowie zaangażowani politycznie z justicji. Mówili, nie no, wyroki zostają, chyba że będą zwrócone w odpowiedniej procedurze. Teraz się okazuje, że jak wyrok się nie podaje...
Zostają te wyroki, co mają zostać, a te, co nie mają, nie zostają.
Ale teraz chyba ale wszystkie już...
Z uchwałą było dokładnie to samo. Gdyby ta uchwała była dokładnie inna, dokładnie odwrotna, to przecież nikt nie powiedziałby nic złego na temat składu orzekającego, tak? I byłoby wszystko ważne. Więc nie ma tu miejsca na logikę i nie ma tu miejsca na prawo. A przypomnę, że logika praktyczna jest wykładana na pierwszym roku prawa jako pewna podstawa w ogóle.
Jakie będą
prawa w ogóle?
Konsekwencje logiki przyjętej po tej uchwale przez rządzących. Dla systemu prawnego, dla obywateli.
To nie jest logika, to jest...
Po stanowisku przyjętym.
Stanowisko. Jakie ono będzie, to zobaczymy, czy się drzwi przed panem prokuratorem Barskim otworzą, czy nie. Ja bym powiedział tak, to będzie wołanie oczywiście na puszczy, ale bym powiedział w ten sposób. Naprawdę do rządzących, zastanówcie się, bo to jest szansa dla was, żeby się z tego jeszcze wycofać. Mało tego, wcale się nie muszą wycofać ze swoich politycznych pozycji, bo wszystko to można zrobić zgodnie z prawem w sposób cywilizowany, tak jak drogą ustaw robił to PiS i Solidarna Polska, mając większość po prostu w Sejmie. Mając po prostu większość, mają
prezydenta, i który podobnie patrzył, nie tak samo, ale podobnie.
No bo pochodził, bo taka była wola społeczna, która prezydenta Dudę wybrała, która wybrała Sejm, która wybrała Senat. Platforma Obywatelska i jej koalicjanci, jeśli ta koalicja się oczywiście utrzyma, mogą dążyć do tego samego. W czerwcu przyszłego roku będą wybory prezydenckie. Przecież wetujący prezydent Duda... No już nie będzie na pewno prezydentem Dudą, prawda? No bo będzie ktoś inny. To na pewno. Może być to człowiek z obecnej koalicji rządzącej. Oni to wszystko mogą przeprowadzić w sposób cywilizowany. Tylko na to trzeba poczekać. No bo taka jest logika konstytucji.
To już na koniec, jesteśmy po czasie. Dlaczego tak bardzo się spieszy panu premierowi Tuskowi, panu ministrowi Bodnarowi? Dlaczego oni chcą teraz natychmiast i stąd te apele różnych osób o dociśnięcie pedału gazu?
Myślę, że wynika to z pewnego zapotrzebowania, które jest poza Polską, a konkretnie w gremiach kierowniczych Unii Europejskiej, które przecież ustami pani von der Leyen wysyłały do Polski Donalda Tuska, mówiąc: Donaldzie, kiedy następny raz się zobaczymy, to będziesz, chcemy ciebie zobaczyć jako premiera Polski. Dlaczego? Bo ta cała operacja, w tej całej operacji chodzi nie tyle o Polskę, co chodzi o Europę. Chodzi o to, żeby bez żadnych przeszkód zamienić Unię Europejską jako związek wolnych, suwerennych państw w jedno europejskie, scentralizowane oberpaństwo, w którym rolę dominującą polityczną będą miały Niemcy. I ten plan się może nie udać, bo jednocześnie idą zmiany gospodarcze, idą podwyżki, idą w górę ceny energii. I może nastąpić generalny krach gospodarczy i ludzie wyjdą na ulicę, tak jak wychodzili na ulicę już w wielu krajach Europy, tylko wyjdą naraz, wszędzie i nagle się okaże, że ta władza po prostu ucieknie. W związku z tym ona chce, póki może, załatwić swoje sprawy i pozbawić akurat w tym wypadku państwo polskie instrumentu obrony przed bezprawiem, czyli najpierw trzeba zabić system immunologiczny, żeby choroba taka jak AIDS mogła się rozprzestrzeniać. Przecież medycyna właśnie tego nas uczy. W związku z tym to przyspieszenie, politycznie rzecz ujmując, mogę odczytywać tylko w ten sposób, ponieważ każdy inny, racjonalnie działający polityk prowadziłby teraz politykę polegającą na tym, żeby zjednać sobie jak najwięcej wyborców, na przykład w sferze socjalnej, ekonomicznej, gospodarczej, i z takimi sukcesami pójść do wyborów i w cuglach je wygrać i pokazać, proszę, widzicie, jak jesteśmy lepsi.
I wtedy
lepsi.
Przeprowadzić
i wtedy zrobić to, co chce, mając bardzo silny mandat. A dzisiaj, chcę to jeszcze raz przypomnieć, ten mandat jest słaby, bo mandat w dalszym ciągu ma prezydent Rzeczypospolitej, który został wybrany na 5-letnią kadencję, a sukces Platformy Obywatelskiej to nie jest był taki wielki sukces, bo ostatecznie pierwszą partią, która dostała najlepszy wynik wyborczy, była jednak Prawo i Sprawiedliwość.
I to jest też ten element opisu politycznego. Profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca
akademii. I politolog.
I politolog był.
Z wykształcenia również.
Naszym, chociaż dwa fakultety chociaż habilitacja z prawa.
A nie, no oczywiście, i doktorat z prawa, i habilitacja z prawa.
Odróżnieniu od innego prawnika, który...
Odróżnieniu od tego, o którym myślimy, który, że tak powiem...
Habilitację nie udało mu się.
No nie tyle nie udało, co mu na Wydziale Prawa odmówiono, no ale on uchodzi za wybitnego konstytucjonalistę.
Podobno.
Niech już tak zostanie.
Jan Majchrowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę studio, za
rozmowę. Dziękuję państwu. Bądźmy dobrej myśli.
9:03. Za chwilę serwis informacyjny. Tylko państwu przypomnę, że państwo mogą słuchać Radia Wnet, także Poranka Wnet, dzięki temu, że są nasi patroni na patronite.pl/radiownet. Rozpocząłem poranek od informacji, że mamy 4000 patronów. Dwóch kolejnych pragnę przywitać. Pani Aleksandra, pan Jan, bardzo dziękuję za to, że państwo w ostatnich minutach postanowili dołączyć do grona patronów Radia Wnet, a słuchaczy, zwłaszcza jeżeli państwo regularnie słuchają Radia Wnet, czy programów informacyjnych, publicystycznych, czy muzycznych, czy kulturalnych, czerpią państwo wiedzę, informacje, ale też przyjemność ze słuchania Radia Wnet i chcą państwo, żeby było tak dalej, to patronem trzeba zostać, bo nie ma u nas reklam i pewnie długo jeszcze nie będzie rynek reklamy medialnej radiowej. W odróżnieniu od telewizyjnej na przykład jest rynkiem hermetycznie zamkniętym. Ci, którzy są potulni, mają. Ci, którzy są mniej potulni, reklam tych rynkowych nie mają. Więc my istniejemy tylko dzięki temu, że są patroni. I jeżeli państwo słuchają Radia Wnet i nie chcą, żeby był monopol także na informacje w przestrzeni rynku radiowego, albo w ogóle lubią Radio Wnet i nasze podejście do i do kultury, i do spraw publicznych, i do Polski, to zachęcam, aby patronem zostać. patronite.pl/radiownet. Ja państwu życzę miłego dnia. Za chwilę serwis informacyjny, potem jeszcze będzie o prawie słów kilka, więc zostawiam państwa w dobrym towarzystwie i do usłyszenia.